Na każdej maszynie jest narysowane kolejno, jak masz przełożyć nitkę, tak naprawdę. Więc robiłaś to kiedyś?
Agata mi robiła.
Dobra, no to teraz zrobisz sama. Ja zrobię raz sama, a potem ty zrobisz sama. Zatem jest sobie ta nić tutaj. No i musisz ją przewlec przez kilka elementów tutaj, w tym mechanizmie. I dopiero potem na końcu przez igłę. Chodzi o to, żeby ta nić miała kilka punktów podparcia, żeby nie jechała prosto do igły. Będzie tak rywała strasznie. Musi mieć kilka takich punktów podparcia, żeby zachować równowagę. Jak w życiu. Najlepiej się nie da. Jak zrobisz to odwrotnie, to się zaplącze wszystko. Zamykasz i możesz szyć.
Marta jest taką osobą, która zaraża pasją. Ja myślę, że tutaj jakby przyszła osoba, która w ogóle wydaje się, że ma dwie lewe ręce i nie nauczy się szyć. Marta nauczy każdego szyć. To jest po pierwsze. Po drugie, jest to osoba tak zawsze uśmiechnięta i pogodna. Czuje się swobodnie i dlatego też potrzebuje być ubrana swobodnie, więc nosi dosyć takie wygodne, zwiewne ubrania, biega boso, ma zawsze fantastycznie upięte włosy, często z kolorowymi pasemkami. To jest po prostu barwna osoba.
Trochę turkusu i trochę takiego pudrowego różu, ale jutro już to będzie ciemna fuksja, bo właśnie zamierzam zmienić kolor włosów. Właściwie te włosy trochę się zmieniają w zależności od pory roku i od mojego nastroju. To zupełnie nie jest filmowa historia, bo ja naprawdę bardzo późno zaczęłam szyć i nie przejawiałam żadnych specjalnych preferencji krawieckich w przeszłości, w dzieciństwie. Z wykształcenia jestem właściwie psycholożką, skończyłam studia psychologiczne, kontynuowałam tą naukę na studiach podyplomowych z neuropsychologii. Więc właściwie to powinnam teraz nosić biały fartuch i pracować na oddziale neurologicznym i prowadzić terapię pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych. Więc też ja też celowo nie nazywam tych warsztatów krawieckimi, bo ja nie jestem krawcową z wykształcenia. Umówmy się i wszyscy to wiedzą. Ja sama nauczyłam się szyć i nazywam je warsztatami szyciowymi przymiarką. To są zajęcia, na których uczymy się tego, że szycie jest po prostu fajne, że można mieć z tego ogromną radość, satysfakcję, zabawę i jak coś nie wyjdzie, to też jest absolutnie okej. No my po prostu się dobrze bawimy.
A coverlock jest taki, że bardzo ładnie wykańcza, podkłada. Jak macie na przykład sukienki, spódnice, spodnie, bluzki, na przykład rękawy i tam przy końcu są takie dwa ściegi równoległe wzdłuż, to jest coverlock na pewno, bo nim się jedzie tak po wierzchu i on tak ładnie wszystko wykańcza, że wszystko wygląda jak ze sklepu. Znaczy lepiej niż ze sklepu.
No ja się dowiedziałam o tym właściwie ze strony internetowej. A dlaczego? Dlatego, że ja od wielu, wielu lat chciałabym się nauczyć szyć. Mam nawet maszynę po babci. Mój mąż, który szyje, potrafi maszynę obsłużyć, nawet potrafi wykroić i uszyć. Próbował mnie nauczyć, ale jednak jakoś tak bardzo nam to opornie szło. I postanowiłam, że ten rok to jest taki rok, że ja się po prostu nauczę szyć i koniec, kropka.
To właściwie nie chodziło o to nawet w moim przypadku, żeby szyć ciuchy, tylko żeby zrobić coś własnymi rękami. Akurat mam taką pracę, która nie wymaga wytwarzania czegoś, a bardzo lubię widzieć efekt swojej pracy i tak sobie pomyślałam, że super by było zrobić coś i to coś, czego nigdy nie robiłam, bo nie potrafię szyć i nawet szycie guzika było dla mnie jakimś wydarzeniem. Marta nam tutaj pokazała różne triki i różne wskazówki dała. No już szłyśmy. Najpierw jakiś woreczek zero waste, potem poszewki na poduszki. Ja się tak wkręciłam w to szycie, bo ten projekt jest poszerzony, czyli tutaj nie tylko szyjemy, czyli uczymy się podstaw szycia, ale też projektujemy coś, czyli to jest w ogóle takie tworzenie od podstaw. Trzeba uruchomić cały ten proces wyobraźni, kreatywności, co nie jest łatwe od początku do końca, no nie? Według własnego pomysłu, no i własnymi rękami.
Moja babcia szyła, robiła na drutach i robiła bardzo dużo rzeczy sama. I ona też przez całe życie zbierała różne przedmioty. Zbierała materiały, zbierała guziki, zbierała ścinki i właściwie wszystko to, z czego szyła, to skrzętnie składała w kostkę i gromadziła. I ja wiedziałam, że to jest, to było magiczne, bo to wszystko się znajdowało w jej łóżku, na którym ona spała. Ja się nigdy tym nie interesowałam, jedyne właściwie moje zainteresowania szyciem ograniczały się do raczej dekonstrukcji tego, co się znajdowało w domu, bo z opowieści mamy wiem, że właściwie niszczyłam wszystko, co znajdowało się w pokoju, czyli wycinałam dziury w zasłonach, wycinałam włosie z kocy, więc generalnie raczej robiłam takie rzeczy, które mało wiążą się z tworzeniem. No i po śmierci babci musiałyśmy z mamą uporządkować jej rzeczy osobiste, jej pokój, no i wtedy ten tapczan został otwarty i już wtedy bezkarnie właściwie mogłam zajrzeć tam i wziąć to, co mi się zawsze podobało. Wszystkie guziki, materiały, ścinki, resztki, chodniki, takie, które były jeszcze zaczęte. I z tych wszystkich ścinków uszyłam sobie pierwszy szalik. Ten szalik był bardzo brzydki, to znaczy ja wtedy myślałam, że on jest wspaniały i nowoczesny i nikt takiego absolutnie nie będzie miał, no i rzeczywiście tak było. Był złożony ze wszystkich skrawków, które babcia miała w łóżku. Tam były muchomory, sarenki, kwiaty, kropki, kratki, wszystkie perelowskie rodzaje tkanin, jakie można sobie wyobrazić, to na tym, były na tym szaliku, ale tylko z jednej strony, bo na drugiej już mi nie wystarczyło, więc z drugiej strony była taka zwykła, taka firankowa dzianina, a ja również z tego łóżka. Chodziłam w tym szaliku, dopóki mi się nie rozpadł. No i potem kupiłam sobie maszynę, codziennie sobie wracałam ze studiów, no i szyłam poduszki, poszewki, bardzo proste rzeczy. To w ogóle nie jest ten wspaniały dźwięk, jaki daje zwykła maszyna do szycia, bo ona działa jako robot właściwie, ale szyje bardzo dobrze. Pierwsza w ogóle, jakiej szyłam, to była maszyna babci, taki Zinge, stary, który pewnie ktoś jest w stanie sobie wyobrazić pierwszą stalową maszynę ze stołem brązową, to właśnie taka, więc trzeba było mocno pracować tą nogą i tym pedałem, który był też metalowy i taki pięknie wykuty. Cały ten mechanizm był dosyć ciężki, mocny i taki toporny, ale to cykanie tej maszyny, tego Zingera metalowego jest wspaniałe i do tej pory ta maszyna stoi i nie szyję na niej, ale to, pamiętam to cykanie, bo ono było takie mięciutkie, takie przyjemne do słuchania. I kiedy już mi się wydawało, że te moje poszewki, poduszki, bo to były takie poszewki dosyć skomplikowane, to były patchworki, to były wyszywane poszewki, ja wycinałam kształty z różnych materiałów i naszywałam je na poszewki, tworząc różne wzory. I teraz jak sobie o tym myślę, to nie wiem, skąd ja miałam tyle energii, czasu i cierpliwości, żeby to robić, bo to była bardzo taka misterna praca. Ja wyszywałam imiona z liści na poszewkach. Więc kiedy już uszyłam tego tak bardzo dużo, że już nie wiedziałam, co z tym zrobić, a obszyłam już wszystkich znajomych, rodzinę, to zaczęły się pojawiać w Lublinie różne targi rzemieślnicze, rękodzielnicze. No ja postanowiłam te moje poszewki na poduszki, torby płócienne, spakować je wszystkie, ładnie uprasować i pojechać na targi z kolorowym moim stoiskiem. No i też tak zrobiłam. Bardzo przyjemne spotkanie towarzyskie. Nic nie sprzedałam, ale nie zraziłam się wtedy. Po prostu rozdałam je, tak jak robiłam to wcześniej i szyłam po prostu dla siebie i zaczęłam szyć pierwsze proste ciuchy, sukienki, spódnice, jakieś kardigany. Zaczęłam szyć z burdy, przywiozłam 60 egzemplarzy burdy od mojej cioci, która to zbierała przez wiele lat i ambitnie chciałam je wszystkie przejrzeć, skopiować sobie wszystkie wzory, które mogły mi się przydać. Więc mogę coś pokazać, mogę coś wyciągnąć z szafy na przykład. Nie możemy zaszeleścić na przykład jakąś spódnicą albo jakimś kardiganem. Ponieważ ja jestem ogromną fanką lat 90. i tych wszystkich ortalionów, dresów, kolorów. Te spódnice, które ja sobie przygotowałam na początku, miały być tylko w 3 kolorach, ale okazało się, że mam tak dużo wspaniałych tkanin w hurtowniach, że właściwie powstało kilkanaście kolorów i są takie śliwkowe, czerwone, pudrowo-różowe, czarne, klasyczne, ale też takie liliowe, chabrowe, chyba najpiękniejsze. Cała paleta z tego nam wyszła, więc one tak super szeleszczą dlatego, bo zależało na tym, żeby to był taki dźwięk, który jak się idzie, to słychać, że się idzie. Zaprojektowałam płaszcze i te płaszcze...
Złoty cały.
Tak, on jest złoty, on jest z takiej tkaniny, która znowu szeleści. Ja jestem w ogóle zwolenniczką tego, że takich szalonych, kolorowych i odlotowych ciuchów nie ma co trzymać w szafie, bo właściwie nie wiadomo, kiedy już nie będziemy mogli ich nosić, więc ja na co dzień po prostu mam taką zasadę, że ciuchy to po prostu są do noszenia i można codziennie chodzić w sukience tiulowej i w takim właśnie oto złotym, szeleszczącym płaszczu z kapturem.
Więc, czy któraś z was jest gotowa, żeby podzielić się tymi swoimi rysunkami
i trochę poopowiadać o tym, co wam się udało stworzyć? Tak? Nie?
Tak?
Tak, znaczy to jest moja wizja żywiołu. Tak sobie wyobrażam ziemię właśnie, że to jest bluza z grudkami. Myślę, że to mogłyby być pompony z aplikacjami z jakichś owadów, trawy, mrówki, chrabąszcza. Myślę, że to bardzo fajnie mogłoby wyglądać, jak one tak pełzną pomiędzy tymi pomponami, chociaż nie wiem, czy to jest wykonalne, bo jest na pewno bardzo pracochłonne.
Będę ci pomagać robić te pompony.
I spódnica ogień.
Z jednej strony, oczywiście, można się fajnie ubrać za nieduże pieniądze. Ale często niestety jakość materiałów w sklepach jest taka sobie. Po drugie, ja się na przykład spotykam z tym, że akurat jest sezon na ubrania w kolorach i fasonach takich, że których ja w ogóle siebie nie odnajduję, których w ogóle się źle czuję. Więc myślę, że mimo tego, że mamy bardzo duży dostęp do ubrań, do mody za niewielkie pieniądze, to tak nie do końca ten dostęp jest. Nie jest to dla każdego. To jest po pierwsze. A po drugie, to wydaje mi się, że każdy z nas powinien spróbować uszyć choćby taką najprostszą spódnicę, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę to kosztuje pracy i jak bardzo często moda jest po prostu nieetyczna. Także ja sama staram się w tym momencie, jeżeli kupuję ubrania, to staram się szukać na przykład polskich projektantów, polskich szwalni i wolę kupić sobie jedną bluzkę, która faktycznie kosztuje tyle, ile ta bluzka po prostu kosztuje i musi kosztować, zamiast kupić sobie 5 bluzek z sieciówki. Tak postanowiłam i tak staram się robić w tym momencie. A Martę w ogóle, zanim wiedziałam, że te warsztaty tutaj się odbywają, to znałam ją jako właśnie tą osobę, która szyje ubrania. To była jej firma Marszka.
Ja zawsze chciałam, żeby moja nazwa firmy i tego mojego kreatywnego alter ego jakoś łączyło się z moim imieniem. Było takim trochę odniesieniem, nawiązaniem, przypomnieniem tradycyjnych metod produkcji właśnie odzieży i takich rzeczy codziennego użytku. Kompletnie nie wiedziałam, jak się do tego zabrać i jak tego szukać, więc po prostu najzwyczajniej w świecie wygooglowałam sobie swoje imię w internecie. No i pojawiła się Marszka. I Marszka jest takim staropolskim imieniem Marta. Ja się nazywam Marta, więc od razu mi to zaskoczyło i została Marszka. Marszka została na te wszystkie projekty, począwszy od tych pierwszych, aż do nazwy mojej firmy, którą potem założyłam. I też celowo Marszka jest przez szy, nie przez angielsko brzmiące SH, tylko po prostu Marszka. I po prostu mam wrażenie, że to rozpoczęcie działalności i rozkręcenie mojej marki odzieżowej, no to odbyło się w bardzo sprzyjających warunkach. I wszyscy absolutnie mnie wspierali, bo miałam wielu przyjaciół, którzy mi pomagali. Nie dlatego, że kupowali moje ciuchy, ale też dlatego, że pomagali mi taszczyć te wszystkie torby z narzędziami, z materiałami. Pomagali mi na targach. Ja zawsze potrzebowałam kogoś do pomocy. Moja pierwsza pracownia, ta, którą do tej pory jeszcze mam, znajduje się w moim rodzinnym domu. Tam w ogóle mogłam sobie też wybrać przestrzeń, w której rozłożę te wszystkie maszyny i w której będę mogła sobie spokojnie 24 na dobę pracować i szyć, projektować, słuchać głośno muzyki, bo to jest nieodzowny element mojej pracy.
Cóż, ja mogę tu puścić, nie wiem, zobaczymy. Spróbuję coś odnaleźć, ponieważ ja wyszukuję różne smaczki, bo to też, żeby dziewczynom na warsztatach puszczać muzykę, która nam towarzyszy.
Ja jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o kolory.
Jest jazda bez trzymanki, no ale ja właśnie tak lubię i wydaje mi się, że moje klientki to były osoby, myślę, trochę podobne do mnie, które po prostu też czują ten klimat. Tu mamy na przykład właśnie musztardę z fuksją i z turkusem. No to w ogóle szał. I to były moje pierwsze projekty. Ja je zaczęłam sprzedawać właśnie w internecie, na takiej platformie sprzedażowej. Byłam jeszcze wtedy na studiach, pracowałam, więc wydawało mi się to absolutnie doskonałym połączeniem, żeby właśnie z mojej pasji zrobić biznes i po prostu móc się z tego utrzymać. I właściwie to są dwa podstawowe ściegi, które są w maszynie. Prosty ścieg i taki zygzak. Zygzak brzmi właśnie tak. Sama przyjemność z tego szycia i to stukanie maszyny jest bardzo przyjemne, kiedy się szyje niewielką ilość rzeczy. Kiedy ja kładę się spać i wiem, że muszę rano nadal wrócić do tych zamówień, to już w sytuacji firmowej, które mam do zrealizowania, no to tu już się pojawia obowiązek i dziwią mi się koszmary. To były koszmary takie, że nie zdążyłam czegoś uszyć, że zabrakło maszyny, albo że zabrakło tkaniny, że samochód mi się zepsuł w drodze na targi. Śniły mi się takie dramaty krawieckie. Robiąc firmę, przestałam mieć ochotę na swoją pasję. Straciłam chęć po prostu do samego szycia, do tej samej esencji, którą miałam na początku i która właściwie mnie do tego popchnęła, żeby tym się właśnie zająć. Więc był taki dzień, kiedy szyłam 14 bluzę i to już było naprawdę grubo po północy i ja już naprawdę bardzo mocno nie chciałam tego robić. Po prostu miałam takie poczucie, że siedzę przy taśmie produkcyjnej i po raz 16 robię dokładnie to samo, czyli składam ten rękaw do rękawa, wyszywam ściągacz. To już po prostu stwierdziłam, że to naprawdę to nie jest to. I chyba nawet trochę się wtedy popłakałam. Było mi już źle, no bo już po prostu szyłam kolejny raz to samo. Ja nie chciałam szyć cały czas tego samego. Ja miałam taką wielką radość z tego, że ja mogłam sobie co jakiś czas robić nowe rzeczy, robić je też dla siebie i wymyślać. To wymyślanie było super. A tu już nie mogłam wymyślać, bo kiedy miałam produkt w sklepie i on się dobrze sprzedawał, to wtedy no, była potrzeba uszycia go wiele razy w identycznej formie, jak w fabryce. Więc konsekwencją tego, że ja przestałam mieć satysfakcję, był spadek sprzedaży, coraz mniej marketingowo działałam. Ta kura zaczęła powoli leżeć do góry brzuchem i sobie odpoczywać, no już nie znosić tych złotych jaj.
Zróbcie sobie porządek na biurku, to jest wasza przestrzeń pracy, zróbcie tak, żeby wam było wygodnie. Podłączcie sobie maszyny do prądu. Zobaczcie, czy nie macie jakichś ustawień po poprzednich warsztatach, jak na przykład zygzak, żeby nie było niespodzianki. Ustawcie sobie na ściek prosty i włóżcie pod maszynę ten materiał taki, który macie, taki ten wodoodporny.
Tak naprawdę w naszym Domu Kultury szukamy nowych rozwiązań, nowych rzeczy, które możemy zaproponować mieszkańcom, przede wszystkim tutaj dzielnicy Czuby Południowej, ale także mieszkańcom całego Lublina. Od razu założyliśmy, że to nie ma być standardowy kurs szycia na maszynie, że chcemy, żeby te warsztaty niosły coś więcej, żeby to nie było tylko uczenie, jak dobrze uszyć spódnicę, ale jak w tej spódnicy znaleźć duszę, nasz charakter, siebie po prostu w tych ubraniach, które tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo mówią o nas, kim jesteśmy i szukaliśmy osoby, która mogłaby takie warsztaty prowadzić i wybór oczywiście z racji tego, że znaliśmy już wcześniej Martę, padł na nią. Ona wkłada w to całą siebie, nie dlatego, że ktoś nam każe, ale po to, żeby siąść i stworzyć coś dla siebie, nie tylko żeby móc to założyć, ale też żeby być z tego dumnym, że ja to zrobiłam. I tak powstał cykl takich czterech warsztatów, przymiarka, na których uczestniczki, a również panowie próbowali swoich zdolności szyciowych.
zawsze jak się uczysz szyć, to dobrze jest złożyć sobie materiał na pół, żeby nie szyć na takim pojedynczym, bo wtedy nie zobaczysz, czy ta nić jest dobrze ustawiona, czy jest dobrze naciągnięta, czy jest wyregulowana maszyna, ale to potem. Więc włóż sobie teraz ten materiał tutaj pod stopkę i przejedź sobie. Lewą ręką sobie przytrzymaj z tej strony, żeby po prostu trzymać tak lekko tą tkaninę, żeby ona tam nie jeździła jakoś szczególnie. I delikatnie przyduś pedał gazu. Samymi palcami spróbuj, tak przy końcu tego pedału.
Pojawiła się propozycja prowadzenia warsztatów. Ja sobie pomyślałam, ponieważ mam myślenie magiczne, że tak miało być. Ja po prostu bez żadnej właściwie większej refleksji powiedziałam, że tak i ja to chcę robić. No więc ta przymiarka nam się udała. Okazało się, że te zajęcia były szyte na miarę. Zawiesiłam działalność. Po prostu już teraz nie cisnę sprzedażowo, nie sprzedaję ludziom produktów, tylko sprzedaję trochę ideę, sprzedaję jakiś taki czas, przestrzeń, miejsce i myślę sobie, że te zajęcia, na których nie ma tłumów, bo też celowo 8 osób to jest taka optymalna grupa, którą zapraszamy na warsztaty teraz, to jest taka grupa, która w ciszy często sobie pracuje i każdy pracuje w swoim tempie. Nie pracujemy na czas. To jest trochę taka medytacja, bo to takie wycinanie tego projektu, kiedy kładziesz szablon na materiał, wycinasz go, musisz go bardzo dokładnie odwzorować, potem go składasz, skupiasz się na tym. Właściwie każdy krok w tym procesie tworzenia rzeczy jest ważny, no i to siedzenie przy maszynie i to wykonywanie tych ruchów takich samych właściwie daje ogromną ilość czasu. Można sobie przemyśleć wiele rzeczy, można sobie wymyśleć różne rzeczy. Kiedy to ona stuka po prostu cały czas jednostajnym ruchem, jest czymś takim transowym, można powiedzieć, ale jest to cudowny dźwięk. Dla mnie to ma taki ogromny wymiar takiej pracy, koncentracji na tym, co teraz. Po to, żeby powstało coś potem.
Tak, na pewno. To też jest kolejna rzecz, która bardzo mi tutaj odpowiada. A po drugie, trochę mi to przypomina takie czasy, kiedy ludzie się spotykali ze sobą na przykład przy łuskaniu fasoli, przebieraniu pierza czy czymś takim. Ja uważam, że myśmy jako społeczeństwo w ogóle oddaliliśmy się od takich bardzo prostych czynności grupowych, wspólnotowych, tak, a myślę, że nam jako temu gatunkowi ludzkiemu bardzo tego brakuje tak naprawdę i ten indywidualizm troszeczkę wydaje mi się, że poszedł za daleko i stąd bardzo odpowiada mi tutaj ta wspólnota, to, że jesteśmy tutaj razem w grupie kobiet.
Mieszają się energie, to jest chyba przede wszystkim to, jest tutaj dużo kobiecej energii, są różne spojrzenia jakby na te same pojęcia, tak różne perspektywy, no i jakby połączenie tego wszystkiego daje mega wartość. I trzeba się naprawdę dobrze zorganizować w ciągu dnia, żeby móc tutaj być o czasie. Ale wydaje mi się, że to jest coś warte znalezienia tego czasu, nie? Bo to jest też coś naszego, coś własnego, jednocześnie wspólnego, bo robione z innymi dziewczynami. Milion razy bardziej się cieszę z tych poszewek na poduszki, które sama uszyłam, niż wszystkie, jakie do tej pory miałam kupionych, nie? No bo jednak uszyte przeze mnie, więc jakby nic innego się nie liczy, nie?
W szyciu myślę, że chodziło trochę o, i chodzi nadal, o, w moim poczuciu, budowanie siebie. Też budowanie swoich umiejętności, pewności siebie i tego, że ja coś potrafię i że mogę zrobić nawet coś, co się komuś spodoba. Mogę to nawet sprzedać, jeżeli chcę, ale nie muszę. Nie trzeba wszystkiego spieniężać, co się potrafi. I też teraz dopiero się tego nauczyłam. To, że się teraz spotykamy, to nie miałoby w ogóle miejsca, kiedy ja bym nadal, myślę, prowadziła markę odzieżową i sprzedawała ciuchy w sklepie. To tak naprawdę dopiero teraz mam poczucie, że robię coś takiego z serca i że to teraz dopiero tak będzie się układało moje wszystko. Ja nie mam już męża, żony, dzieci. Nie mam nawet psa. W ogóle nie myślę o takich rzeczach jeszcze. Nie nakręca schemat życia takiego codziennego raczej. Nakręca mnie to, że pojawiają się nowe rzeczy, I to, że ja sobie trochę z nimi płynę, a wcześniej tak sobie na to nie pozwalałam, bo wydawało mi się, że to teraz musi być struktura. Ale chyba wcale nie musi być w życiu struktury. Znaczy ja mam takie poczucie, że moja struktura już się wyczerpała i ja teraz będę jasno komunikować to, co ja bym chciała robić. I jeżeli pójdą za tym jakieś osoby, to cudownie. Jeżeli nie, no to trudno. Nic nie tracę. I nie tylko efekt się liczy, ale cały proces.
Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Byłyście super dzielne. Tą pracę, którą dzisiaj zrobiłyście, dokończymy za tydzień.
Dzięki, wzajemnie.
Do zobaczenia.
Pa.